Witajcie w piątym odcinku legendarnego podcastu. Mam na imię Agata i to z moim głosem spędzicie najbliższe kilka chwil. Z tego miejsca chciałabym się zdeklarować, bo innego sposobu chyba obecnie nie widzę, że od dzisiejszego odcinka wszystkie nowe premiery będą miały miejsce we wtorek. Co tydzień jeden odcinek. Jeśli jednak jakimś cudem wygospodaruję więcej czasu w swoim życiu, to moim obecnym marzeniem jest, aby w czwartek co jakiś czas pojawiał się też dodatkowy epizod. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, trzymajcie jednak kciuki. Jednocześnie zapraszam Was na Instagrama oraz fanpage niniejszej audycji, gdzie co jakiś czas wrzucam informacje. Dziś w naszej opowieści przeniesiemy się do miasta znanego chyba wszystkim, chociażby ze słyszenia. Mam nadzieję, że wiecie, jakie miasto jest najstarsze na ziemiach polskich. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą ze 158 roku, kiedy to Klaudiusz Ptolemeusz wspomniał o miejscowości Kalisja, która to właśnie utożsamiana jest przez część archeologów i historyków z Kaliszem, czyli miejscem naszej dzisiejszej akcji legendarnej opowieści. Opowieść o niezwykle długiej historii miasta zostawię podcastom o tematyce stricte historycznej, ale to, co jest też w mojej opinii niesamowicie ważne, to etymologia samej nazwy grodu. Według dostępnych źródeł historycznych w epoce żelaza, czyli około od 700 do 400 roku przed naszą erą, na terenie dzisiejszego miasta współistniały obok siebie dwie zbite osady, które nosiły taką samą bądź bardzo podobną nazwę. Jak dobrze wiemy, nic nie jest przypadkowe, a źródło słów Kalisza to kał. Część z Was na pewno teraz zaśmiała się pod nosem, ale niestety muszę uciszyć nasze gimnazjalne poczucie humoru, gdyż kał posiada tutaj zupełnie inne znaczenie. Określa ono bagno lub błoto, które niezwykle obficie występowały na tamtejszym terenie. Jest wiele miejscowości, które wzięły swoją nazwę właśnie od terenu, na jakim powstały kałek Kaliska czy Kaliszcze. Nie inaczej było właśnie i z Kaliszem, który borykał się z podmokłą ziemią w związku z Doliną Prosny. Pomimo, że nasz naród lubi sobie ponarzekać, to akurat marudzenie na trudny dojazd był tutaj jak najbardziej uzasadniony, szczególnie podczas roztopów. Pamiętajmy, że nie od zawsze towarzyszy nam napęd 4x4, a załadowane wozy o niezbyt szerokich kołach nie są najlepszym wyborem offroadowym. To wiem nawet ja. Jeśli macie chętkę na więcej, odsyłam Was na strony historyczne, gdzie możecie przejrzeć całą bogatą historię miasta Kalisza. Po tym krótkim wstępie, tak zwanym backgroundzie, możemy przejść spokojnie do naszej dzisiejszej opowieści. Co w niej znajdziecie? To, co powinno się znaleźć w każdej dobrej historii gotowej do ekranizacji. Miłość, nienawiść, staradawną dbałość o honor, zakazy i śmierć. Musicie przyznać, że paleta jest dość rozległa. Kiedy wpiszecie sobie w Google Baszta Dorotki, od razu przekieruję Was do miejsca na kaliskiej mapie, która jest stricte związana z naszą legendą. Kim była Dorotka i dlaczego od jej imienia nazwano basztę? Choć nie tylko baszta została ochrzczona jej imieniem, ale o tym opowiem Wam później. Zaczynajmy! Dorotka była córką starosty zamku kaliskiego. Mówiono, że była niezwykle urodziwa. Ojciec córkę swą kochał bardzo i równie bardzo pragnął jej szczęścia. Dobre wydanie za mąż gwarantowało dostatek materialny i utrzymanie wysokiej rangi rodziny, a więc w słowniku starosty właśnie to zapisane było pod definicją szczęścia Dorotki. Chciał dla niej nie tylko wysoko poważonego męża, ale także mądrego i takiego, który zdobędzie miejsce w sercu córki, a nie tylko dostanie jej rękę niczym trofeum. Mimo wspaniałomyślnych zamiarów rodziciela, dziewczynie przez myśl nie przechodziło za mąż pójście. Nie była zainteresowana żadnym ślubem i podejmowania się nowej roli – bycia żoną. Ojciec jej, aby uchronić ją przed niechcianymi spojrzeniami i ewentualnymi nieaprobowanymi przez niego adoratami, nie pozwalał córce opuszczać komnat zamku. Dorota potulnie spędzała kolejne dni w swoich komnatach, jedynie co jakiś czas podglądając z okna ludzi chodzących po ulicach miasta. Niezbyt interesowały ją również uciechy, które innym pannom z ekscytacji spędzały sen z powiek. Nie lubiła sukien strojnych, biżuterii, na nowe czepce niespecjalnie zwracała uwagę. Jednak było coś, co sprawiało jej przeogromną radość i powodowało, że oczy zaczynały świecić się z niecierpliwości. Nasza zamknięta na cztery spusty księżniczka lubowała się w niezwykle misternie z dbałością o najmniejszy szczegół w wyszytych trzewiczkach. Starosta, chcąc, by córka miała wszystko, co najlepsze, postarał się, aby raz na miesiąc odwiedzał ją najlepszy w mieście szewc i wykonywał dla niej małe dzieła sztuki. Po krótkich poszukiwaniach na rozkaz przyprowadzono do zamku Szewczyka Marcinka, gdyż powiedziano, iż nikt tak jak on nie operuje srebrną i złotą nicią, tworząc cuda na damskich trzewiczkach. I tak mijały miesiące, a Marcinek raz na miesiąc pojawiał się w komnacie Dorotki i pracował ku jej uciesze. Nadszedł w międzyczasie do starosty list wprost z królewskiego dworu, a pod królewską pieczęcią widniał rozkaz wyjazdu w niebywale ważną misję. Ojciec Dorotki wyruszył, przykazując strażom zamkowym, aby pilnowali honoru jej córki za wszelką cenę i nie spuszczali jej z oka. Mijały miesiące, starosta wciąż nie wracał, a Dorota samotnie siedziała w zamku. Jej jedyną rozrywką były właśnie odwiedziny Szewczyka. Dodatkowym nieszczęściem oprócz długiej absencji ojca był fakt, że Kalisz został nawiedzony przez czas głodu, choroby i zarazy. Ludzie zaczęli umierać. Najpierw pojedynczo w domach, a później na ulicach. Nikt nie mógł być pewny powrotu swoich bliskich do domu. Zaczęto więc unikać innych, aby nie złapać groźnej choroby od sąsiada czy przechodnia. Jednak Marcinek, nie zważając na niebezpieczeństwo i otaczające go zewsząd morowe powietrze, co miesiąc odwiedzał starościankę i wyszywał dla niej nowe trzewiczki. W czasie trwania tych prac Dorotka i Szewczyk zaczęli się poznawać, a serca obydwu zaczęły bić mocniej. Czas wyszywania nićmi na obuwiu coraz bardziej i bardziej się wydłużał. Uczucie młodych było już jasne. Zakochali się w sobie i oboje byli tego świadomi. Straż zamkowa wciąż pamiętała o rozkazie starosty tuż przed jego wyjazdem i zaczęli przyglądać się comiesięcznym spotkaniom. Na początku coraz dłuższy czas wizyt Szewczyka przypisywano zmęczeniu lub smutkowi po utracie kogoś bliskiego w związku z panującą zarazą. Jednak z czasem wszystkie informacje zostały połączone i również dla straży stało się jasne, co dzieje się między Dorotką i Marcinkiem. Postanowiono przygotować na Szewczyka zasadzkę. Gdy młody próbował zbiec i uratować swe życie, niefortunne zrządzenie losu sprawiło, że spadł on z murów zamkowych i zginął na miejscu. Niektórzy mówią, że niemalże pod samym oknem swej oblubienicy. Niedługo po tym fakcie na zamek powrócił ojciec, który tylko usłyszawszy całą historię, wpadł w szał. Jego gniew na córkę przerasta wszystkie wasze wyobrażenia. Nie tylko nie wystarczała mu śmierć kochanka, ale ponad wszystko pragnął ukarać swą latorość za ten występek hańbiący nie tylko ją, ale całą rodzinę, a więc i jego samego. Ponad wszystko starosta nie mógł córce przeboleć, iż Dorota nie rozumiała wagi, jaką jest bratanie się tylko z sobie równymi, a uczucie, jakie żywiła do plebejusza, jest tego zupełnym zaprzeczeniem. Starosta nie mógł zdzierżyć tak dużej zdrady i wręcz zamachu na jego dobre imię. W przypływie gniewu kazał zabrać córkę z komnat i zamurować ją w jednej z baszt obronnych na tyłach zamku. Nieszczęśliwa dziewczyna dokonała tam żywota, nie wiadomo jednak, czy z głodu, czy z bólu i tęsknoty za ukochanym. Od tamtego czasu biała zjawa ukazywała się co jakiś czas i wyglądała z okien na ulicę Kalisza tak samo jak niegdyś córka starosty. Basztę, w której odbywała swoją karę, nazywano więc basztą Dorotki, a z czasem miejsce to stało się więzieniem, gdzie zamykano kobiety lekkich obyczajów, trudniące się najstarszym zawodem świata. Można tam było także trafić za nieodpowiednie prowadzenie się po ulicach. Co na to duch Dorotki? Możecie spróbować zapytać ją sami. Ciekawostka, jaką jeszcze dla Was mam, to fakt, że nie tylko paszta zyskała nazwę od starościanki. Określane przez ojca jako nieprzyzwoite zachowanie córki wpłynęło na to, że Dorotkami zaczęto nazywać równie nieprzyzwoite kobiety. Prostytutki w Kaliszu to właśnie Dorotki, ale nie tylko tam. Nawet dziś skojarzenie to jest żywe nawet w Czechach. Wszyscy spierają się, gdzie i co było pierwsze, ale możliwe, że to właśnie kaliska Dorotka dała początek temu niechlubnemu skojarzeniu. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że mieszkańcy Kalisza dotrą do mojego podcastu i ocenią wierność przedstawienia przeze mnie ich lokalnej legendy. A Was zapraszam do bycia na bieżąco i pisania do mnie przez Instagrama lub e-mail legendarnypodcast@gmail.com. Co do proponowanych przez Was tematów, może macie jakieś ciekawe historie, które za pomocą mojego niezbyt drogiego mikrofonu mogłyby pójść szerzej w świat. Przepraszam jednocześnie za mój dzisiejszy głos, ale zima, która się pojawiła, chyba mnie nie oszczędziła i coś mnie bierze. Mam na imię Agata i to z moim głosem spędziliście ostatnie kilka minut. Do usłyszenia już niedługo.